Witajcie, się, drogie siostry, drodzy bracia. Przyjeżdżam do was z Sosnowca, nie tak znowu blisko, z kościoła Zboru Chrystusowego, od którego pastora Daniela Masarczyka dla was mam gorące pozdrowienia. I chciałbym się z wami podzielić takimi przemyśleniami moimi ostatnimi. W ogóle to było tak, że zadzwonił do mnie Andrzej Choryza i powiedział: słuchaj, chciałbym cię poprosić, żebyś w tym i w tym dniu podzielił się u mnie w zborze tym, co Bóg do ciebie mówi. I to jest taki moment, w którym człowiek wpada w panikę, nie? Bo to zaraz, co Bóg do mnie mówi. Ale tak się szczęśliwie składa, że ostatnio Bóg do mnie mocno przemawia. W jednej kwestii mocno mnie porusza. Wiecie, ja za sobą mam już parę dekad bycia w kościele, więc moja droga jakoś taka jest dość długa i parę razy mi zdarzyło się już coś takiego, że Bóg przyprowadzał mnie do punktu, w którym zadawał mi pytanie, czy na pewno rzeczy mają się tak, jak ci się wydaje. I to jest taki niełatwy moment, bo trzeba sobie zebrać się na odwagę, żeby trochę zadać sobie pytanie, czy to, co mi się wydaje, to, czym się w życiu kieruję, czy to jest słuszne. I czasami to jest takie trudne i bolesne doświadczenie i trochę owocami takiego doświadczenia będę się z wami dzisiaj dzielił. Mam nadzieję, że to jest to, co Bóg chciałby, abym wam opowiadał. To jest moja gorąca modlitwa, że znaczy wiesz, liczę na to, że dobrze rozpoznałem to, do czego mnie Bóg tutaj powołał. A te wszystkie moje przemyślenia wzięły się z tego, że parę lat temu przeprowadziliśmy się, kupiliśmy sobie dom na takim osiedlu zamkniętym. I to jest takie osiedle ogrodzone płotem. I któregoś dnia na spacerze idąc zauważyłem na płocie taką tabliczkę, która, jeśli można wyświetlić pierwszy slajd, pewnie mało wielu ludzi by zaskoczyła. W sumie to są tabliczki, które na co dzień widujemy, prawda? I chyba zdarzam się z nimi częściej niż bym przypuszczał nawet. Ale kiedy zobaczyłem ją na ogrodzeniu płotu osiedla, na którym mieszkam, to zatrzymałem się i pomyślałem sobie, ale zaraz. Kto w ogóle zdecydował się powiesić tą tabliczkę i dlaczego mnie o to nie zapytał? Bo przecież ten prywatny teren to jest między innymi mój teren. Ale to jest mniej istotne pytanie, bo drugie pytanie było takie, no to w takim razie komu wolno na ten teren schodzić? I tym bardziej, dlaczego nikt o to się mnie nie zapytał? No i moje myśli zaczęły biec i zacząłem sobie wyobrażać takiego portiera, który stoi przy bramie wejściowej, mówi: pan, pani, proszę bardzo, gospodarze czekają. Pani nie, pani jest niestosownie ubrana. Ten pan tutaj niech wejdzie, ale ten pan za nim, pan mi tu wygląda na żebraka, takich tutaj nie chcemy. A pan ma nieobcięte paznokcie, a ten pan w sandałach i skarpetkach, nie pozwalam, bo moją odpowiedzialnością jest to, żeby nie wpuszczać tam byle kogo. Brzmi bardzo absurdalnie, prawda? Chyba nie chcielibyśmy mieć takiego portiera na naszym osiedlu. Ale wtedy sobie uświadomiłem, że droga do Królestwa Niebios usiana jest takimi samozwańczymi portierami, którzy z łatwością, jak z karabinu, szybciutko oceniają. Ty możesz tą drogą iść, a ty nie. Najpierw musisz to. Najczęściej sprowadza się do tego, że najpierw musisz być święty, żeby w ogóle się tam udać. Bardzo się cieszę, że przywołałeś dzisiaj na początku ten fragment o łasce, bo to z tego właśnie wynika, nie? Że ludzie nie wiedzą o tym, że to nie naszymi zasługami sobie zasługujemy na to, żeby tą drogą iść, tak? Ale dzięki łasce Bożej. I słuchajcie, to nie jest problem, który się pojawił dzisiaj, wczoraj, w ogóle to nie jest problem Kościoła jako takiego, bo przecież w Ewangeliach czytamy mnóstwo takich lekcji, których Bóg udziela także i Żydom. I o takiej lekcji chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. O lekcji, którą znajdziemy w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Lekcji, która składa się z trzech przypowieści. Przypowieści o zagubionej owcy, z przypowieści o zagubionej drachmie i potem jeszcze trzeciej przypowieści o synu marnotrawnym. Każda z tych przypowieści może być podstawą do bardzo dobrego kazania wygłoszonego przez sprawnego kaznodzieję. Natomiast ja odczytuję ich znaczenie razem wspólnie. Wydaje mi się, że te przypowieści, one razem ze sobą niosą pewne przesłanie, dlatego zachęcę was do tego, chciałbym was zachęcić, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się nim wszystkim tym trzem naraz. Teraz takie ważne dla mnie założenie, słuchajcie, bo ja czytając słowo, to jest mój sposób podejścia do Pisma, wychodzę z takiego założenia, że każdy biblijny tekst ma charakter perswazyjny. Co to znaczy? To znaczy, że on jest napisany po to, aby nas do czegoś skłonić, aby nas gdzieś poprowadzić, aby nasze myślenie przeprowadzić z punktu A do punktu B. Ja osobiście nie znajduję w Biblii tekstów, które mają charakter tylko informacyjny. Informacyjny na zasadzie było tak i tak. Nawet jeśli takie fragmenty się znajdują, to one tam się znajdują po to, aby nam dać jakiś punkt myślenia, jakiś skłonić do jakiegoś myślenia o tym lub o innym. A z tego wynika taki wniosek, że przez każdą księgę prowadzi taki nurt myśli. Nurt myśli, w której autor chce nas, dwóch autorów wierzę, tak? Ten realny autor nasz ziemski oraz Duch Święty, który go do tego w tym prowadził, że chcą nas przeprowadzić nasze myślenie, doprowadzić do jakiegoś punktu, do czegoś nas przekonać. I żeby, że tak powiem, zadośćuczynić swoim potrzebom i takiej wewnętrznej potrzebie usystematyzowania pewnych rzeczy, to chcę wam powiedzieć, że według mnie cała Ewangelia Łukasza prowadzi nas, Łukasz od samego początku chce nas doprowadzić do, zachęcić nas do tego, żebyśmy zostali uczniami Chrystusa. Każdy z nas, no czy wszystkich czytelników oczywiście, tak? I podpowiada, jak tym uczniem się stać oraz jak nim być. Bo mało rzeczy jest takich, które jak się raz staną, to już potem takie są do końca. Mamy mnóstwo przykładów historii, których bohaterowie dobrze zaczynali, a kończyli przynajmniej średnio, prawda? Więc trwanie jest też ważne. Chciałbym trochę nas zanurzyć w tym nurcie, który ja widzę w Ewangelii Łukasza, wprowadzając trochę w to, jak my się dostajemy do tego 15 rozdziału. Od połowy 13 rozdziału mniej więcej Łukasz wprowadza nas w taki rytm, że co chwilę przypomina nam, że Jezus konsekwentnie krok za krokiem zbliża się do Jerozolimy. Obrał drogę i tej drogi się konsekwentnie trzyma. Jest nawet fragment w tym, chyba pod koniec 13 rozdziału albo na początku 14, w którym przychodzą do niego jacyś przyjaciele, którzy mówią mu: słuchaj, Herod na ciebie planuje zamach, lepiej będzie jak się cofniesz, jeśli wycofasz, schowasz na jakiś czas. Jezus im odpowiada: nie, moja droga wiedzie do Jerozolimy i nią konsekwentnie będę podążał, niezależnie od tego, co może mnie spotkać. Taką im udziela odpowiedź. Oni jeszcze wtedy nie znają tych wszystkich konsekwencji, o których my już dzisiaj wiemy, prawda? Ale pewnie nie minie tydzień, dwa, sami się przekonają, że Jezus... Pewnie na początku pomyśleli, a ostrzegaliśmy go, prawda? Ale potem, daj Boże, przyszła do nich refleksja, że zrozumieli, że Jezus obrał pewną drogę i się jej konsekwencji nie trzymał niezależnie od okoliczności. I słuchajcie, ten fragment, czy ta narracja, która zaczyna się od tam przypowieści o ziarnie gorczycznym i zakwasie, przez pytanie o to, ile będzie zbawionych, na które Jezus odpowiada nie liczbą, tylko mówi, w jaki sposób tak naprawdę tam się dostać, tak? Mówi, wskazuje na tą wolską bramę. Słuchajcie, porzućcie to, co jest łatwe i proste, zacznijcie myśleć o tym, że stojąc tu w miejscu, gdzie jesteście, to się nie dostaniecie do królestwa. Trzeba się ruszyć i iść do wąskiej bramy. Potem w 14 rozdziale on rzuca bardzo duże wyzwanie znawcom prawa, wskazując pewien paradoks prawa, takiego jakim oni je rozumieli, bardzo legalistycznie, w litery, prawda? Tacy byli uczeni w piśmie i faryzeusze, bardzo literalnie rozumieli prawo i wskazuje im pewien paradoks. Mówi, czy można w szabat uzdrowić człowieka? W zasadzie, czy można w szabat dobrze czynić, czy raczej zaniechać, czyli nie uczynić dobrze? faryzeuszeni i uczeni w prawie nie potrafili mu na to odpowiedzieć, bo dla nich to też był dylemat, oni zdawali sobie z tego dylematu, bo przecież wcześniej czytamy, pamiętacie tą historię, kiedy przychodzi uczony w piśmie i wystawiając na próbę Jezusa, pyta się go, które przykazanie jest najważniejsze. Jezus, jak to Jezus, sprytnie go wymanewrował, pyta, no ty jesteś nauczycielem i mnie się pytasz, ty nie wiesz tego? On już, ja wiem. No to powiedz. No i on się sam wypaplał, że wszystko się sprowadza do miłości Boga, z tego serca, duszy, całej myśli i bliźniego swego jak siebie samego. To jest ciekawa lekcja, ale nie na dzisiaj. Więc faryzeusze wiedzieli o tym, że całe prawo sprowadza się do tego, że trzeba kochać Boga i kochać swojego bliźniego. Więc pytanie Jezusa wprowadziło ich na minę. Cokolwiek by nie odpowiedzieli, to jest zła odpowiedź. I w ten sposób pokazał im, że ich podejście do prawa nie do końca działa, więc dlaczego się go tak bardzo trzymacie? Chwilę później w paru przykładach o tej uczcie i pierwszych miejscach pokazuje im, słuchajcie, nie to, czy się Bogu podobacie, nie wynika z tego, kim jesteście, tylko jak postępujecie, jakie jest wasze nastawienie, jaką drogę obraliście. Generalnie jak się czyta te fragmenty, Jezus wskazuje bardzo na taką drogę, na pewną drogę do pokonania. Od miejsca, w którym jesteśmy w naszych przekonaniach, do nowego miejsca, w których musimy te nasze przekonania zostawić i dochodzimy do kluczowego momentu, czyli końcówki drugiej połowy, powiedzmy 14 rozdziału, w którym Jezus wprost zaprasza do uczniostwa, mówiąc, że tego są koszty. Musisz coś zostawić. Tam są mocne słowa powiedziane, że musisz mieć w nienawiści ojca, matkę, żonę i dzieci. Wow, ja do dzisiaj jak to czytam, to mi skóra cierpnie. Ja nie chcę mieć w nienawiści ani żonę, ani ojca, ani dzieci, nie? Ale jak się wczytujemy, to w ten tekst to Jezus wprost mówi, że musicie być gotowi na to, że to, co jest dla was teraz najważniejsze, to porzucicie. I w takim właśnie kontekście wchodzimy w ten 15 rozdział, o którym chciałbym dzisiaj wam poopowiadać. Bo ten rozdział zaczyna się od słów. Słuchajcie, ta informacja, będę czytał z tłumaczenia, z przekładu dosłownego Pisma Świętego, nie bardzo popularnego. Chcę się z tego wytłumaczyć, bo przychodzi taki moment w życiu człowieka, w którym uznaje, że najlepszy przekład to jest ten, który ma dużą czcionkę. Nie uważam, że on jest jakoś szczególnie lepszy. Jest przekład. Na szczęście, chociaż dosłowny, to jest dość czytelny. Mam nadzieję, że będzie wam się go dużo dobrze słuchało. Natomiast zachęcam, ktokolwiek z was ma, żebyście w swoich ulubionych przekładach też to weryfikowali. Więc ten 15 rozdział zaczyna się taką ilustracją. Garnęli się zaś do niego wszyscy celnicy i inni grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali i mówili: ten to przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Tak Łukasz nas wprowadza do całej tej lekcji. Słuchajcie, Jezus tymi przykładami pokazuje, że Jezus poświęcił dużo czasu, żeby ich przekonać do tego, że muszą się ruszyć z miejsca i pójść jakąś drogą. Ale jak widać, oporna to była materia. I tutaj kolejna mała taka dygresja. Słuchajcie, ja sam się wiele razy złapałem na tym, że kiedy czytamy historię o faryzeuszach, zwłaszcza jakieś lekcje do nich skierowane, o faryzeuszach i uczonych w piśmie, to mamy taką tendencję myśleć o oni. Oni, bo oni są tak skrajnie różni od nas, że to jest lekcja dla nich, a nie dla nas. Bo przecież to oni są pyszni, pazerni, chełpliwi, chciwi i tak dalej. My nie. Nigdy w życiu. Tak? Oni odrzucili Mesjasza, a my nie. Przez wiele lat przegapiałem mnóstwo lekcji do mnie skierowanych w Słowie Bożym, właśnie traktując to jako lekcje dla nich, a nie dla siebie. Więc chciałbym, żebyśmy to mieli z tyłu głowy po prostu dzisiaj słuchając. Na taką sytuację, kiedy widzimy faryzeuszy, którzy uważają, że są ludzie, którzy są niegodni, by z nimi w ogóle rozmawiać, a wiemy, że Jezus opowiadał tłumom o Bogu, tak? Czyli to nie są ludzie godni do tego, żeby w ogóle z nimi rozmawiać o Bogu, tak? O Jego miłosierdziu, łasce czy czymkolwiek. I na to właśnie Jezus odpowiada tymi trzema przypowieściami. Pierwsza z nich to przypowieść o zagubionej owce. Opowiedział im więc taką przypowieść. Który człowiek spośród was, mając 100 owiec, gdy zgubi jedną z nich, nie pozostawia na pustkowiu 99 i nie idzie za zgubioną owcą, aż znajdzie? A gdy znajdzie, wkłada ją na swoje ramiona i cieszy się. Po przyjściu zaś do domu zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, gdyż znalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, taka będzie radość w niebie z jednego opamiętującego się grzesznika większa niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie mają potrzeby opamiętania. Ten tekst zastawia na nas pewną gramatyczną pułapkę, o której za chwilę wam powiem. Natomiast zanim to zrobimy, chciałem wam podzielić się z wami pewnym filmikiem, który udało mi się nakręcić, kiedy podróżowałem po Dolinie Jordanu. Gdyby można było. O, właśnie ten. Słuchajcie, niewiele widać, ale to właśnie o to chodzi, że niewiele widać. Bo tam jest stado owiec. Było przed chwilą. O, znowu jest. To jest stado owiec w okolicach Jerozolimy. My mamy tak, ja przynajmniej miałem takie wyobrażenie, że te owieczki to są takie, wiecie, białe, piękne chmurki na tle soczysto zielonej trawy. A słuchaczom, do których Jezus mówił, wymalował się inny obraz. Ja was przepraszam, że to jest tak chaotycznie nakręcone. Gdybym poszedł po rozum do głowy i pomyślał, że mi się to przyda na kazaniu, to bym się bardziej przyłożył do nakręcenia tego filmiku. Natomiast mam nadzieję, że to dostrzegacie, że to nie jest taka niesłychana rzecz zgubić owce w takich warunkach, zwłaszcza kiedy się ma liczne stado. Co gorsza, teren jest górzysty, pagórkowaty. Oni przebywali bardzo długie odległości z tymi owcami. Kiedy on się zorientował, że jedna zginęła, to nie było tak, a wrócę się tam za róg i pewnie ją tam znajdę. Słuchajcie, wrócę do tego tej gramatycznej pułapki. Nasz sposób konstruowania myśli w języku polskim skłania nas do tego, żebyśmy tą przypowieść odczytywali w taki sposób, że Jezus zadaje takie pytanie retoryczne, tak? Który człowiek spośród was, i leci ilustracja. I nam automatycznie z języka polskiego włącza się taka odpowiedź, że no oczywiście chodzi o to, że jak zgubi 100 owiec, jedną ze 100 owiec, to 99 zostawia, a szuka tej jednej. No tak nie jest. Tak nie jest. To jest bardziej złożone gramatycznie. A to wynika nawet z odpowiedzi, czy podsumowania, które Jezus dał. Bo on w tym podsumowaniu nie zwraca uwagi na to szukanie w ogóle, tylko na cieszenie się. Dlatego tą przypowieść musimy odczytywać w ten sposób. Któż z was, kiedy taka sytuacja się zdarzy, że zgubił, zostawił, zaczął szukać i w końcu znalazł, nie cieszy się i nie raduje jak szalony do tego stopnia, że chce jeszcze tą radością się ze wszystkimi innymi podzielić. I do tego odnosi się Jezus i dlatego mówi, że taka właśnie będzie radość w niebie z jednego opamiętującego się grzesznika, większa niż z tych 99. Bo wielu z nas myśli, że w tym zdaniu Jezus mówi, że taki jest dobry pasterz. Pasterz, który jak mu się zgubi owca, to będzie jej szukał aż do skutku. I ja słyszałem wiele kazań zbudowanych na takiej myśli. Natomiast prawda jest taka, że to nie jest dobry pasterz. To jest nierozważny pasterz, a na pewno pasterz ryzykant. Bo tam jest napisane, że on tych 99 owiec zostawił na pustkowiu. Pasterz w tamtym miejscu nie jest tylko i wyłącznie po to, żeby liczyć owieczki, ale przede wszystkim, żeby bronić je przed zagrożeniami. Więc to było bardzo ryzykowne, to było przedsięwzięcie obarczone ogromnym ryzykiem, ewidentnie wskazywało na determinację pasterza, ale to miało wszelkie prawa się nie udać, a na szczęście się udało. I to jest źródłem tej radości. Tak? Chociaż się nie spodziewaliśmy, że takie będzie szczęśliwe zakończenie tej historii, to no jest szczęśliwe i należy się z tego radować. I dokładnie taka sama radość jest w niebie z jednego opamiętującego się grzesznika niż z 99. Tych, którzy nie mają potrzeby się opamiętywać. Druga historia jest do niej trochę podobna, nawet bardzo podobna. Albo kobieta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka pracowicie, aż znajdzie. Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, gdyż znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, mówię wam, powstaje radość u aniołów Bożych z powodu jednego pamiętującego się grzesznika. Z tymi drachmami większość, ja też dotychczas podchodziłem w ten sposób, że próbowałem ustalić, ile warta jest ta drachma. Nawet poczyniłem pewne starania, udało mi się ustalić, że drachma to mniej więcej to samo co jeden denar. Drachma była grecką monetą, denar rzymskim, obie funkcjonowały jednocześnie i obie były wartością dniówki pracy niewykwalifikowanego pracownika. Więc to nie było takie byle co, tak? Ale wydaje mi się, że to nie do wartości drachmy mimo wszystko Jezus się odnosi, tylko do tego, jak drachma wygląda. Będąc na Bliskim Wschodzie, widziałem te drachmy w muzeach. Nie znalazłem w internecie tego, co widziałem w muzeum, ale znalazłem coś, co było podpisane jako drachma i mniej więcej, kolejny slajd, tak wyglądało. Choć ona jest maleńka, jak grosik. Na czubku palca się mieści faktycznie. I ona, tutaj to jest taka srebrna drachma, natomiast one bardzo często były, przynajmniej te, które widziałem w muzeum, one wyglądały jakby w kamieniu wyrzeźbione. To były takie małe kamyczki. I teraz, słuchajcie, chciałbym, żebyście uruchomili trochę swoją wyobraźnię. Wyobraźcie sobie taką izdebkę hebrajską, najprawdopodobniej jedno duże pomieszczenie, które jest jednocześnie kuchnią, sypialnią, jadalnią, salonem, wszystkim naraz. Tu gdzieś jakieś półki stoją, jakieś dzbanów gdzieś, wszędzie nie ma podłogi, zapomnijcie, żadnych parkietów, żadnych kafelków, to jest klepisko. Klepisko, na którym jest masa kurzu, tam się wszystko kurzy, więc żeby ten kurz się nie unosił, to się to wszystko wykłada słomą. I gdzie nie, gdzie na tej słomie rozłożone są dywany, żeby tam można było usiąść, zjeść i tak dalej, ale generalnie podłoga króluje ta słoma. Choć gdybym ja swojego smartfona gdzieś zapowiedział tam, to bym się bał, że go nie odnajdę. A taką drachmę? Szanse powodzenia tego poszukiwania, no moim zdaniem nie były wielkie, zresztą z opisu wysiłku, jaki musiała włożyć ta kobieta, wynika, że to łatwe nie było. Musiała cały dom wymieść, wszystką tą słomę powyrzucać, tak? Żeby szukać tej zagubionej drachmy. Wiecie, to nie były czasy, znanej nam dzisiaj opieki społecznej albo kodeksów pracy i tak dalej. Więc ludzie żyli tam znacznie krótszą perspektywą, niż my żyjemy dzisiaj. Więc kiedy ja czytam, że ona zgubiła jedną z 10 drachm, to tak sobie myślę, nie mogę być tego pewien, ale myślę sobie, że to, że ona miała ponad 1,5 tygodnia jeszcze mniej więcej zabezpieczonego, jeżeli za jedną dniówkę można się utrzymać przez jeden dzień, takie założenie przyjmuję, inaczej to by nie miało sensu, to ona była w całkiem komfortowej sytuacji. To nie była sytuacja, że ona bez tej drachmy to wow, to wszystko już runie, nie da rady. Zwłaszcza, że ogrom pracy, które ona musiała wykonać, skłania mnie do przekonania, że ona wykonała pracę być może nawet więcej wartą niż ta jedna dniówka. Ale mimo wszystko kobieta miała ogromną determinację, by tą drachmę znaleźć i chociaż zdrowy rozsądek mówi nie szukaj, to nie ma szans, to ona jednak ją znajduje i się strasznie z tego cieszy. Czy to jest zrozumiałe, czy niezrozumiałe? Wczoraj byliśmy na spacerze z Andrzejem Horyzą i szliśmy i Andrzej nagle zobaczył monetę na ziemi. O, ucieszył się, schylił, podmuchał, 5 złotych. Wow, super, 5 złotych znalazłem, nie? Ale rewelacja. Niezależnie od tego, ile człowiek ma w portfelu, to jak znajdzie nawet grosika, to się cieszy, że go znalazł, nie? I ponownie w tej historii myślę, że Jezus zwraca nam uwagę nie na to szukanie, nie na jakieś, nawet nie na tą determinację, która jest wspólna dla tej historii, ale na, nawet jeśli nie rozumiemy, dlaczego oni postępują tak jak inaczej, to rozumiemy, dlaczego oni się tak cieszą. I w obydwóch tych przypadkach Jezus podsumowuje to tym stwierdzeniem, że taka będzie radość w niebie. Z jednego pamiętującego się grzesznika, jak właśnie ta nasza irracjonalna wręcz nawet radość, która się rodzi w momencie, kiedy coś odnajdujemy. Ja kiedy się przygotowywałem do tego kazania, uświadomiłem sobie, że gdybym był tym pasterzem, jedna z owca mi się zapodziała i przyprowadził tych 99 owiec do domu, być może bym się nawet nie przejął stratą tej jednej owcy, ale na pewno nie cieszyłbym się, wow, udało mi się przeprowadzić 99. Tak? To nie jest jakiś powód do szczególnej radości. Natomiast gdybym faktycznie, tak jak ten pasterz, zaryzykował i znalazł tą jedną, to bym wszystkim opowiedział, słuchajcie, jaką miałem przygodę. Myślałem, że już jej nie mam, a tu bach, patrzcie, jest. Udało mi się ją odnaleźć, nie? Wszystkim by, słuchaczom prawdopodobnie się gdzieś tam uśmiech pojawił na twarzy, też by się pewnie ze mną cieszyli. I do takiej emocji właśnie tutaj skłania nas. Taką emocję wskazuje nam Jezus. I z tymi dwoma ilustracjami w głowie przeczytamy teraz przypowieść o synu marnotrawnym, którą znamy doskonale. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich powiedział ojcu, ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. On więc podzielił między nich dorobek życia, a po niewielu dniach młodszy syn zebrał wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał w tym kraju srogi głód i jemu także zaczęło brakować. Poszedł więc i przyłączył się do jednego z obywateli tego kraju, a ten wysłał go do swoich gospodarstw, aby pasł świnie. I pragnąc nasycić się strąkami, które jadły świnie, lecz nikt mu na to nie pozwalał. Przyszedł więc do siebie i stwierdził, iluż to najemników mojego ojca ma chleba pod dostatkiem, a ja tu ginę z głodu. Wstanę i pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu oraz względem ciebie. Nie jestem już godny być nazywany twoim synem. Uczyń mnie jak jednego ze swoich najemników. Wstał więc i poszedł do swojego ojca. Gdy był jeszcze daleko, jego ojciec zobaczył go, zlitował się i wybiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Syn zaś powiedział mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu oraz względem ciebie. Już nie jestem godny być nazywany twoim synem. Ojciec zaś powiedział do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę albo pierwszą szatę i ubierzcie go, włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Przyprowadźcie też tuczne cielę i złóżcie je w ofierze. Zjedzmy i pocieszmy się, dlatego że ten mój syn był martwy, a ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęli wszyscy się bawić. Na razie do tego momentu. Parę takich sytuacji, żebyśmy się umieścili trochę w kontekście hebrajsko-żydowskim. Nie wiem, jak w prawie hebrajskim reaguje się na to, kiedy syn prosi o realizację testamentu jeszcze za życia ojca. Być może to się mieści w Rechobie, ale w każdym razie wydaje się z kontekstu sytuacji, że jego prośba była niestosowna. Już na pewno niestosowne było to, że on to wziął i sobie poszedł w długą. Nie wiem, jak wy patrzycie na rzeczywistość wokół nas. Ja mam dwóch dorosłych synów. Żaden z nich jeszcze nie poprosił o realizację testamentu. Natomiast postawa, nie mów mi, jak mam żyć, ja najlepiej wiem, jak mam żyć, jest chyba normą w dzisiejszych czasach. Więc takich synów, którzy sami lepiej wiedzą, jak żyć, mamy dzisiaj na pęczki. No i ten syn, co zrobił? Stwierdził, że on sobie sam ułoży życie, wziął tą swoją część majątku i poszedł. Chyba niedaleko, myślę, chociaż to był obcy kraj jest nazwane, ale z drugiej strony starszy syn, potem będziemy czytać, on wiedział, co się tam u niego działo. Nie było wtedy jeszcze Twittera ani Messengera, więc te informacje jakoś tam gdzieś musiały docierać. Natomiast na pewno poszedł wśród pogan. Tak? Gdyby to byli Żydzi, to żaden z nich by świn nie hodował. Żydzi absolutnie wieprzowiny nie jedzą. Ani w ogóle zbliżanie się do świn, do nieczystych zwierząt, to nie dla nich. Natomiast on tam poszedł i przetestował pierwszą podstawową zasadę, którą młodzi testują, przynajmniej moi młodzi od niej zaczęli, czy można zjeść pączka i mieć pączka. Domyślamy się, jaki był wynik, tak? No ale oni, ci młodzi, mimo wszystko, zresztą ja jak byłem młody, to samo testowałem i do tego samego wniosku doszedłem. Zadziwiające, że to jest taka konsekwencja w tych naszych doświadczeniach pokoleniowych. Trochę przehulał ten swój majątek, tak? To, co miał, to, co dostał jako ten swój, to się chyba nie posag nazywa, no ale wiecie, o co mi chodzi. Ten majątek, który odziedziczył po ojcu, wypracowany przez ojca, roztrwonił. I w moim tłumaczeniu, i wiem, że jak czytałem w Brytyjce, tam jest napisane, że roztrwonił go na hulanki. To nie było tak, że on źle zainwestował, tylko po prostu roztrwonił paskudnie. I słuchajcie, ja nie wiem, czy on go zupełnie roztrwonił, czy jego błąd polegał na tym, że on sobie nie zostawił jakiejś rezerwy na czarną godzinę, bo czytamy, że przyszła właśnie ta czarna godzina. Taki głód, którego on nie przewidział. No skąd miał widzieć? Przecież młody sam najlepiej wiedział, jak żyć. I w tych okolicznościach nagle się okazało, że to, co miał, w ogóle mu zaczęło brakować na życie. Więc zrobił to, czego byśmy od młodego człowieka w takich okolicznościach samodzielnego oczekiwali, czyli poszedł do roboty. Nic z tym złego. Najął się do pracy u któregoś z obywateli tego tutaj jest napisane, kraju, który był poganinem, i wysłał go do pracy, którą jakoś akurat miał paść świnie. Tu musimy pamiętać, że on to mówi do faryzeuszy uczonych w piśmie. Jeżeli to mówi do nich, to kiedy oni słyszą, poszedł paść świnie, no to już upadł na ziemię. Już poniżej prochu po prostu leży, tak? Hańba, pohańbienie straszne. Natomiast Jezus jeszcze dociska śrubę i mówi, on był już tak głodny, że on nawet chciał jeść to, co dostawały do jedzenia te świnie. I w takich okolicznościach, kiedy już leży kompletnie na dnie, Jezus mówi, że przychodzi mu taka refleksja: kurczę, chyba głupio zrobiłem. To nie było mądre, co zrobiłem. Ja naprawdę popełniłem błąd. To nie jest refleksja, ona nie wynika z tego, że on nagle uznał, o, bo jak mnie ojciec kocha, on się teraz o mnie martwi. Nie, po prostu słudzy mojego ojca mają pełne brzuchy, a ja nie mam. To był powód tej refleksji, ale ta refleksja była. Droga, którą ja obrałem, to jest zła droga. Trzeba zawrócić. Schował swoją pychę, swoją dumę do kieszeni, zabrał się i wrócił do ojca. I czytamy sobie tutaj, że on przygotowuje mowę, w której mówi: zgrzeszyłem przeciwko Bogu, to jest oczywiste w tej historii, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, Ojcze, co też wynika z tej historii, nie jestem już godzien być Twoim synem. Oraz druga część tej wypowiedzi: przyjmij mnie już nie do swojego domu, tylko jako swojego najemnika, któremu po prostu będziesz, tak jak swoim najemnikom, płacił za jego pracę. I z taką myślą w głowie leci do domu. Słuchajcie, to jest bardzo słuszna refleksja jego, prawda? I myślę, że w niej ważne jest to, że to jest dokładnie to, czego oczekiwali faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego? Bo on był splugawiony. Żaden prawowity Żyd nie powinien go wpuścić do swojego domu. Tak jak patrzyli na Jezusa, że on nie powinien rozmawiać z grzesznikami oraz celnikami, których przestępstwo przede wszystkim polegało na tym, że grzeszyli przeciwko narodowi, bo to byli kolaboranci, tak? W ich perspektywy patrząc. Więc to było oczywiste, że ten syn nie może przyjść do domu, i to, że on zakładał, że do domu nie przyjmie, było zupełnie oczywiste i myślę, że takie było ich oczekiwanie. Natomiast Jezus tą sytuację opisuje w ten sposób, że pokazuje nam Ojca strasznie stęsknionego za swoim synem. Tak? Tak sobie wyobrażam, jeśli on go z daleka poznał, gdzieś daleka, po sylwetce, rozpoznał, że to jest jego syn, on robi coś, co w żydostwie nie przystoi. Z opisów biblijnych na pewno zwróciliście na to uwagę, że gospodarz wychodzi naprzeciw przychodzącego, odwiedzającego dom, tylko i wyłącznie wtedy, żeby mu okazać cześć. Jeżeli w każdym innym przypadku będzie czekał wejścia do namiotu albo na progu swojego domu i tam przyjmie go. Natomiast ojciec tego, nie powiem jakiego syna, jak zobaczył, on nie wychodzi, on wybiega mu naprzeciw, kiedy on jest jeszcze daleko. Wybiega mu, rzuca mu się na szyję, całuje go i na pewno okazuje, tak sobie wyobrażam tą sytuację, ogromną radość. I syn zaczyna ten przygotowany monolog i mówi: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i zgrzeszyłem przeciwko tobie. Nie jestem godny być twoim synem. Pamiętacie, że ona w głowie przygotowaną drugą część tej historii o tym, że daj mi imię jako najemnika. Natomiast ojciec nawet nie pozwala mu to tej części wypowiedzieć. To, co robi w tym momencie, to co? Przywraca mu godność swojego syna. W sposób oczywisty i natychmiastowy. Przynieście najlepszą szatę, bierzcie mu sandały i włóżcie mu pierścień na rękę. Bo to jest mój syn. I chociaż faryzeusze chcieliby inaczej, to on mimo wszystko uznał jego godność. Pomimo tego wszystkiego, co zrobił. Natomiast dzieje się tam coś, co mnie dotychczas bardzo umykało w tej historii. On nie zapomniał o tym, co syn narozrabiał. Nie zapomniał, bo powiedział do sług, przyprowadźcie tuczne ciele i złóżcie na ofiarę. Bo tak rzecz powinien postąpić. Ofiara pojednania, księga kapłańska, możemy o tym poczytać. Ma złożyć ofiarę. Więc przywrócił mu godność. Powiedzmy, ale z żydowskiej perspektywy uregulował jego sprawy z Bogiem. I dopiero wtedy się zaczęli cieszyć. Cieszyć, ponieważ ten umarły syn, ten syn mój był martwy, a ożył. Był zgubiony, a odnalazł się. I to jest nawiązanie do tych dwóch przypowieści poprzednich. Owca, która się zgubiła, była skazana na śmierć. Ona by sobie na tej pustyni sama nie poradziła. Albo by ją drapieżniki dopadły, albo by z głodu padła. I to, co zgubione, to się odnalazło. Więc radość ojca jest dla nas zupełnie uzasadniona. I gdyby ta historia się kończyła w tym miejscu, byłaby ona tylko i wyłącznie takim trzecim akcentem prowadzącym nas do podobnego wniosku, ale ona się toczy dalej, słuchajcie, bo Jezus wprowadza nam nowego bohatera, starszego syna. Co my o starszym synu wiemy? Nie zostawił ojca, był mu posłuszny, był pracowity, wraca z pola właśnie z roboty. Bym powiedział, że z punktu widzenia żydostwa to był właśnie taki syn, jaki syn powinien być. Ojcu posłuszny, on się nie sprzeniewierzył, on cały czas postępował tak, jak dobry syn postępować powinien. I on to wracając z pola, z ciężkiej pracy, słyszy muzykę, przywołuje sługi i mówi: co tam się dzieje, co tam się dzieje? On mówi: słuchaj, twój brat wrócił i ojciec z tej okazji wyprawia ucztę. Nie, zaraz. Syn mówi: nie, to tak nie może być. To ja tu haruję. Ja jestem wierny, jestem posłuszny. I dla mnie ojciec takich uczt nie wyprawia, a ten taki i owaki, który przehulał na to i tamto te pieniądze, on wraca i ojciec jeszcze tutaj taką tutaj imprezę robi? Nie, po moim trupie. Ja nie wchodzę i zostaję na zewnątrz. Słuchajcie, to jest ciekawe, bo faryzeusze w swojej głowie musieli się bardzo z tym synem utożsamiać. Natomiast w tej historii paradoks polega na tym, że w tym właśnie momencie starszy syn się sprzeniewierzył ojcu. Sprzeniewierzył się jego woli, tak? Bo zresztą wiemy to z rozwoju sytuacji. Ojciec chce, żeby on wrócił do domu. Zresztą dlaczego miałby nie wrócić? A on wbrew woli ojca mówi: nie, ja tu zostaję. I nie wchodzi do domu. I paradoksalnie, kiedy patrzymy na te pierwsze dwie historie, popatrzcie, mamy historię czegoś, co się zgubiło gdzieś hen daleko na pustkowiach i czegoś, co się zgubiło blisko w domu. I tak samo mamy w tej przypowieści w historii o synu marnotrawnym. Był ten syn, który się pogubił gdzieś daleko, ale był też drugi syn, który się pogubił w domu. Jeden i drugi na pewnym etapie swojego życia nie rozumiał, co chce ojciec i wybrał własną drogę. Jak na to reaguje ojciec, na jego bunt? Reaguje dokładnie tak samo, jak na młodszego syna. Wychodzi do niego. Nie zostawia go samego, ale wychodzi do niego i mu tłumaczy. Tamten mu wylewa te żale. Dlaczego tak postępujesz? To jest niesprawiedliwe. Ja ci tutaj zawsze wierny jestem. I on mu tłumaczy. Słuchaj, jesteś mi wiernym synem. To jest piękne, to jest cudowne. Tak, wszystko, co jest moje, jest i twoje. Tak? Mogłeś, bo mówi, nigdy mi nie dałeś koźlątka, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Mówi, przecież to, co moje, jest i twoje. Nikt ci nie bronił się bawić z przyjaciółmi, wziąć tego koźlątka i bawić z przyjaciółmi. Natomiast musisz zrozumieć, że to, przeciwko czemu się buntujesz, jest objawem czegoś dobrego. Tego, że twój syn, o którym byłem przekonany, że już go straciłem, że wrócił. I oczekuję od ciebie, że zrozumiesz moją radość i będziesz miał też w niej udział. W tej historii nie wyczytamy, jaka była reakcja starszego syna. Dlaczego tego nie wyczytamy? Bo ta przypowieść była pytaniem zadanym faryzeuszom i uczonym w piśmie. To było, ona zostaje w zawieszeniu, bo to jest pytanie do nich. W tym kontekście, kiedy oni byli niezadowoleni z tego, że Jezus poświęca czas, czy spędza czas w ogóle z grzesznikami i z celnikami. On wytłumaczył im, że jeżeli coś jest dobrego, tutaj muszę na chwilę wrócić do tej historii, pominąłem ten fragment. Słowo nawrócenie, nie odkupienie, tylko opamiętanie użyte w tych przypowieściach, to jest greckie słowo metanoia, które ma dwa znaczenia. Pierwsze to jest żałowanie tego, co za swoje jakieś powiedzmy czyny, a drugie to jest zmiana myślenia, tak? Czyli odwrócenie się. Dlatego my, kiedy tłumaczymy metanoia, to chcemy powiedzieć, że to jest takie nawrócenie się, w sensie nie dość, że zrozumiałem, że to, co robię, jest źle, ale się jeszcze od tego odwracam. Idę w przeciwnym kierunku. I teraz z tej perspektywy patrząc, popatrzcie, starszy syn strasznie nabroił, nikt tego nie kwestionuje, ale w jego życiu dokonuje się to odwrócenie, to jest zmiana sposobu myślenia. Źle myślałem i wracam do ojca. W przypadku starszego syna, i w przypadku uczonych w piśmie, tak naprawdę, którzy w tej ilustracji, to ich dotyczy ta ilustracja, oni stają przed takim wyzwaniem stawianym przez Jezusa. Czy wy jesteście gotowi, wiedząc o tym, jak wam mówię, że każdy człowiek, każdy jeden, który się upamięta, że to on sprawia ogromną radość w niebie, czy wy jesteście w stanie patrzeć na nich w ten sam sposób? W tej historii nie mamy odpowiedzi, natomiast z dalszego rozwoju wypadków, czy w ogóle tych, którzy się interesują rozwojem, czy interesują się kulturą żydowską, no wiemy, że nie do końca w tym kierunku poszli. I teraz to jest ważna lekcja dla faryzeuszy. Ona będzie potem jeszcze przywoływana na kartach Ewangelii, ale dlaczego wam o tym dzisiaj opowiadam? Jakie to zrobiło na mnie wrażenie? Wiecie, pierwsza rzecz, którą sobie uświadomiłem, czytając tę ilustrację, że jeżeli faktycznie jest tak, że jeden nawrócony grzesznik powoduje w niebie euforię radości większą niż 99 sprawiedliwych, to sobie pomyślałem, że ja chyba źle akcenty w swoim życiu rozkładam. Bo ja jestem typem człowieka, tak wzrastałem w kościele, że uświęcanie siebie, takie stawanie się coraz bardziej podobnym do Jezusa, jakkolwiek byśmy to zwali, że to jest moje główne powołanie. Że to tego Bóg ode mnie oczekuje. A tutaj wyczytuję, że nie. Moim powołaniem jest dawać tym ludziom wokół mnie okazję do tego, żeby się upamiętali. Każdy może to robić pewnie na swój sposób. Jedni są obdarowani, są ewangelistami. Inni mogą gdzieś nawet świadczyć swoim własnym życiem, swoim kolegom w pracy, w szkole i tak dalej. Każdy na swój sposób, ale sobie zrozumiałem, że ja źle rozkładam akcenty w moim życiu. Powinienem szukać sposobu, aby docierać do ludzi wokół mnie z dobrą nowiną. Aby i do nich, do ich życia mogło przyjść upamiętanie. Ważną w tej dla mnie ilustracji jest to, że ta radość rodzi się w momencie upamiętania, a nie w momencie, kiedy oni się stają święci, super, wspaniali. tak? Ten syn, on jeszcze niczego nie naprawił w swoim życiu w momencie, kiedy ojciec mu przywraca tę godność. On po prostu zmienił tylko kierunek. A my mamy bardzo często, kiedy widzimy ludzi, którzy żyją w grzechu, ale pozytywnie reagują nawet na słowa Ewangelii, bo mamy problemy czasami, żeby ich, przynajmniej niektórych z nich, wpuścić do naszych kościołów, jeśli oni chcą przyjść. Zwłaszcza jeśli to jest, nie wiem, teraz pojadę naprawdę takim ostrym przykładem, to jest dwóch mężczyzn trzymających się za rękę. Nie? Nie wiem, jak to jest u was społeczności, ale w mojej społeczności podejrzewam, żeby to naprawdę wywołało święte oburzenie. Nie mówię, że tak należy robić. Nie mam odpowiedzi na te pytania. Natomiast uświadomiłem sobie, że ten moment zmiany kierunku jest przez Boga dostrzegany i bardzo doceniany. Nawet jeśli przed nim jeszcze długa droga. A druga rzecz, to właśnie uświadomiłem sobie, jak ja bardzo często w swoim myśleniu byłem tym samozwańczym portierem, który z pamięci byłem w stanie cytować te wszystkie fragmenty Biblii, które mówią, że ty, taty, 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 królestwa nie odziedziczą, ci nie, pan nie, pani się nie, najpierw uczesze, a pan się najpierw ogoli, tak? Bardzo mi blisko było do takiej postawy. I ta lekcja sprawiła, że postanowiłem nigdy w życiu nie pozwolić sobie na to, żeby wchodzić w kompetencje mojego ojca. Bo prawda jest taka, że sędzią, który będzie rozsądzał, jest on, nie ja. Moją rolą jest iść i głosić tym ludziom dobrą nowinę. Do tego jestem powołany, wszyscy jesteśmy do tego powołani, niezależnie od obdarowań, jakie mamy w kościele, powołani jesteśmy do tego wszyscy. Jeżeli tego nie robię, nie uczestniczę w tej, nie podążam za tym, czego chce ojciec, to stawiam się trochę w roli tego starszego syna, który on sam wie lepiej. Albo tak jak Jonasz, znacie historię Jonasza. Mam nadzieję, że znacie, bo większość moich znajomych historię Jonasza, znajomość historii Jonasza kończy się na tym, że tam była ryba. A Jonasz to był taki wredny nacjonalista, któremu Jezus kazał iść do pogan, do Niniwijczyków, zapowiedzieć im sąd. Z jakichś powodów Jonasz powiedział nie i uciekł w przeciwnym kierunku. Tam była właśnie ta ryba, statek i tak dalej, ale w końcu go Bóg stawia przed tymi Niniwijczykami. On im mówi, przyjdzie na was sąd. Zgniecie. Ale Niniwijczycy dosyć reagują pozytywnie na tą informację i się upamiętują. I Bóg mówi do Jonasza, słuchaj, kurczę, fajnie, nie? To podoba mi się to, jak oni reagują, że oni się jakoś opamiętują. I wtedy chłopak, to jest mój idol w tym momencie, mówi, wiedziałem. Wiedziałem, że tak będzie i dlatego właśnie nie chciałem przyjść. Wiedziałem, że ci rura zmięknie i mnie odpuścisz. A trzeba było spalić od razu, zniszczyć i zabić. Zresztą tak obiecałeś i oczekuję, że to właśnie zrobisz. Siądę sobie tu na wzgórku i będę patrzył. I zobaczymy, czy zrobisz to, co zapowiedziałeś, czy dotrzymasz słowa. Siedział i musiał przejść lekcję, w której Bóg uczył go, czym jest łaska. Ja też teraz jestem na etapie tego, że Bóg mnie uczy, czym jest jego łaska. Też przez tę historię. Kiedy Andrzej mnie poprosił, żebym się podzielił czymś, co Bóg do mnie mówi, to jest właśnie to, co Bóg do mnie ostatnio mówi. Nie ogarniasz, Gładzik, mojej łaski. Nie ogarniasz, więc nie próbuj nawet wchodzić w te buty. Nigdy nie nauczę się kochać ludzi tak, jak Bóg ich kocha. Uświadomiłem to sobie. Jestem tylko człowiekiem. Ale nie mogę nigdy zapomnieć, że Bóg właśnie kocha ich bardziej, niż ja potrafię ich kochać. I za to Jemu chwała, cześć, uwielbienie. A nas wszystkich zachęcam do tego, abyśmy się do tego dzieła niesienia ludziom dobrej nowiny przyłączyli tak, jak tylko potrafimy. Każdy z nas pewnie na swój sposób i każdego Bóg wyposaży dobrym Bogiem i każdego wyposaży do tego, żeby Mu służyć. Dziękuję Wam bardzo za ten czas. Amen.